Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dwa tygodnie temu w naszym programie przełożony generalny Zgromadzenia Salezjanów opowiadał o poznańskiej piątce. Dziś zapraszam na drugą część rozmowy Beaty Sylwestrzak z księdzem Angelem Fernandezem Martime. Tym razem na temat jego kilkuletniego pobytu w Argentynie, spotkań z arcybiskupem Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, a także o salezjańskim charyzmacie.
Angel Fernandez Artime.
Jestem salezjaninem księdza Bosco. Urodziłem się w Hiszpanii. W Argentynie spędziłem 5 lat w służbie jako prowincją wielkiej części kraju, gdzie mamy 68 dzieł salezjańskich od Buenos Aires do Ziemi Ognistej, to znaczy cały obszar Patagonii, czyli ziemia ze snów misyjnych księdza Bosco. Inna prowincja liczy 45 dzieł. Przez wszystkie lata odwiedzałem tam wiele razy jego eminencję kardynała arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, a dzisiaj papież Franciszek. Wspomnienia są piękne. Pamiętam go jako pasterza bardzo prostego, bardzo skromnego. Według mnie jest to człowiek bardzo inteligentny, z umiejętnością komunikowania tego, co istotne. Z umiłowaniem patrzył na najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Pamiętam też, że kiedy musiałem z nim rozmawiać z jakiegoś powodu, chodziłem do domu biskupiego, a on sam mnie przyjmował i rozmawialiśmy. Pozdrawiał mnie w momencie wyjazdu, to znaczy z wielką prostotą. Inne wspomnienie jest takie, że zawsze 24 maja każdego roku chodził do kościoła świętego Karola Borromeusza i Marii Wspomożycielki. W tym przepięknym kościele w dzielnicy Almagro został ochrzczony przez salezjanina, wielkiego przyjaciela rodziny. Widział więc ksiądz jezuitę, który chodził do kościoła salezjańskiego. Urodził się z rodziców, którzy byli włoskimi imigrantami i mieszkali w dzielnicy imigrantów. Jako osoby wierzące ukazywali dużą wrażliwość religijną. Obydwoje z Buenos Aires, z Argentyny do Rzymu. Czy teraz pozostajecie w kontakcie i możecie współpracować w jakiś sposób? Muszę powiedzieć ze szczerością, że ja nie współpracuję z papieżem Franciszkiem w sposób osobisty, ale współpracuję, jak wierzę, w sposób bardzo piękny, jak to czynił ksiądz Bosco. Przekazał nam, że Salezjanie i cała rodzina salezjańska będą zawsze z papieżem. Kim jest papież? Dzisiaj Franciszek, przedtem Benedykt XVI i tak dalej. Ksiądz Bosco mówił, niech żyje papież.
Aby podkreślić przynależność salezjanów do papieża.
Jak wygląda moja i nasza współpraca? My jako salezjanie księdza Bosco jesteśmy kongregacją wielkiej wierności w komunii z papieżem w kościele. My jesteśmy kościołem i tworzymy jego część, oferując dary charyzmatu salezjańskiego, które powstały jako owoc Ducha Świętego.
Quelli doni proprio del carisma salesiano che è stato un frutto dello Spirito Santo.
Rola jako przełożony generalny. Pewnego razu odwiedziłem papieża, to prawda. Przełożony generalny salezjanów księdza Bosco i ojciec całej rodziny salezjańskiej w imieniu księdza Bosco. Jest to funkcja, którą się wykonuje jako następca świętego Jana Bosco. Jestem 10. od czasów księdza Bosco. jest to służba, jak sobie możecie wyobrazić, ważnej odpowiedzialności. Ale jest to bardzo piękne, służyć młodym wszystkich narodowości. Część mojej służby wymaga podróżowania po całym świecie. W ciągu tych 3,5 roku odwiedziłam 66 narodowości. Brakuje jeszcze 75. Zawsze jako 25 narodowości na rok. Jako przełożony generalny, czy ma ksiądz jeszcze czas, aby spotykać się z młodymi? Zawsze, kiedy podróżuję po świecie, jednym z najważniejszych punktów jest spotkać się z możliwie jak największą liczbą młodych. I mogę wam powiedzieć, że jest to bardzo piękne. Widzę różnorodność, widzę, że wy, młodzi świata, posiadacie wiele różnic, na przykład kolor skóry, język i zwyczaje kulturowe, ale macie wiele wspólnych cech. Dla mnie najpiękniejsze jest to, że serce młodych jest wielkie, jest zawsze hojne. A kiedy to serce czuje się naprawdę kochane, szanowane, otwiera się na przyjęcie drugiego, na służbę innym i na adorację. Rodzina salezjańska. Co oznacza? Jakie wartości przekazuje? Dobrze. Gdy mówimy o rodzinie salezjańskiej, mówimy o osobach, o grupach, a nie o domach, jako budynki. Liczy ponad 320 tysięcy osób i składa się z 31 wspólnot. Które prawnie przynależą do tej rodziny. W Polsce znani są Salezjanie Świętego Jana Bosko, Córki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Kongregacja Świętego Michała, Michaelici, w wersji męskiej i żeńskiej. Czy wszystkie grupy wyznają te same wartości? Oczywiście, aby tworzyć wspólnotę, nie wystarczy powiedzieć, ja chcę być częścią tej grupy. Należy przedstawić prośbę Ojcu Generałowi jako następcy świętego Jana Bosko. Wysłane dokumenty muszą przedstawiać charyzmat grupy. Bada się daną wspólnotę w świetle charyzmatu salezjańskiego. Jeśli zawierają pewne elementy, wystawia się prawne uznanie. Jeśli ich nie ma, trzeba powiedzieć, nie jest to możliwe. Czy zatwierdza ksiądz wszystkie grupy lub każdego członka? Czynię to trochę w sposób osobisty, tak jakby zależało tylko od mojej woli. Krótko mówiąc, komisja ekspertów prawnych studiuje całą dokumentację. Następnie przysyłają do mnie opinię prawną, a ja wraz z Radą Generalną, w skład której wchodzi 15 osób, badamy dokumenty jeszcze raz, aby dać odpowiedź. Gdy już znam zdanie mojej rady, muszę powiedzieć tak lub nie. Per dare una risposta. Una volta che ho il consenso, il parere del mio consiglio, devo dire di sì o di no alla luce di questa identità. Na podstawie czego można powiedzieć tak? Si può dire se ci sono elementi propri del nostro carisma salesiano. Można uznać daną grupę, jeśli posiada elementy naszego charyzmatu salezjańskiego. Jakie to elementy? Szczególnie te, które posiadał ksiądz Bosko w swej duchowości, czyli służba i wychowanie młodzieży oraz radość, relacja osobista. Do tego elementy naszego systemu wychowawczego, takie jak troska, racjonalność, otwartość na Boga. Tak więc te i inne wartości są priorytetowe.
Proprio del nostro sistema educativo come sono l'amorevolezza, la razionalità e l'apertura a Dio stanno presenti. Vuol dire, questi elementi e altri sono elementi di una grande priorità.
Wychowanie i wiara. Jaką ma słuszność poświęcanie się młodym? Don Bosco był księdzem diecezjalnym w Turynie w 1841. Widząc trudności najbiedniejszych młodych ludzi, podejmuje decyzję o zatroszczeniu się nimi. I jak to robi? Dba o całą osobę ludzką w celu zapewnienia pełnego rozwoju, aby ci młodzi stali się uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami. Dla nas ważne są dwa elementy. To jest wychowanie i ewangelizacja młodych na całym świecie. Bierzemy pod uwagę wyjątkowość każdej kultury. Oznacza to też troszczenie się o nich i usiłowanie wypracowania w nich bycia dobrymi i uczciwymi osobami, a jednocześnie ludźmi wiary, albo przynajmniej chcemy zaoferować im Bożą drogę, którą potem w wolności przyjmą lub nie przyjmą.
Buone persone, oneste persone e allo stesso tempo uomini o donne di fede. O almeno offrire il senso di Dio che dopo uno è libertà, accetta o non accetta.
Jak zastosować wartości księdza Bosco i metody z warunków turyńskich w dzisiejszym świecie?
Devo dirvi che
muszę wam powiedzieć, że to bardzo proste. Zmieniają się osoby, elementy kulturalne, ale nie zmieniają się wartości obecne na całym świecie. Na przykład życzliwość, gościna i przyjęcie wszystkich, których znajdujemy poza ich rzeczywistością. Jest to tak samo aktualne dzisiaj, jak i w czasach księdza Bosco.
Di tutti quelli che vengono o che troviamo al di là della sua condizione, della sua realtà personale. Questo valore ha attualità oggi come aveva nel tempo di Don Bosco nel 1841.
Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, wow. Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką Boską. Don Bosco, Don Bosco, dla sierot, twoje ręce dawały chleb głodnym, twoje usta uczyły mądrości. Pomóż nam, pomóż świadczyć o miłości. Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką. Twoje ręce rozdawały chleb życia, twoje usta mówiły o świętości. Pomóż nam iść drogą miłości. Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką Boską. Don Bosco, Don Bosco. Zawsze było w niebie, twoje ręce pracowały tak wiele, twoje usta siały Boże Słowo. Pomóż nam, pomóż iść taką drogą.
Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką Boską. Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco,
Bosco.
Między niebem a ziemią.
W studiu Polskiego Radia Poznań Mateusz Mateo Otręba ze swoją świeżuteńką płytą Król Wszechświatów. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Płyta właściwie od kilkunastu dni dostępna na naszym rynku. Mówią, Mateo wrócił do korzeni.
Tak mówią? Na
tak
mieście?
Mówią, na mieście.
No troszeczkę... W pewnym sensie można tak powiedzieć, dlatego że sama nazwa tego projektu, zespołu, Mateo TU, mogłaby na to wskazywać, bo TU to skrót od tytułu mojej pierwszej płyty. Totalne uwielbienie.
Totalne uwielbienie.
No i to wskazuje, że ktoś jest w centrum, ktoś jest najważniejszy, ktoś jest właśnie adorowany. I Król Wszechświatów to pierwsza płyta po latach w całości dedykowana jednej osobie. Ona jest monotematyczna. Jest o tym, jaki jest Chrystus, jaka jest Jego natura, co uczynił, jakie są jego pragnienia. Także w tym sensie jest to rzeczywiście takie korzenne granie.
Płyta jest zdecydowanie monotematyczna po przesłuchaniu. Właściwie sprawa załatwia się po pierwszym utworze. To tak jakby rewolwerowiec wszedł do salonu i rozstrzelał wszystkich od razu. Chrystus panuje i znamy tak naprawdę no cały tak. Główny przekaz.
Tak, tak, tak. No tak. Sam tytuł Król Wszechświatów wskazuje na to, że jest konkretna rzeczywistość, czyli jest król, jego królestwo, jego panowanie i opisuje, jakie ono jest, jaki jest ten król. No tak, ten pierwszy utwór jest napisany w oparciu o psalm 93. No jest bardzo zdecydowany.
Dużo jest odniesień biblijnych na tej płycie. Właściwie ona jest zbudowana na Biblii tak naprawdę.
Tak, tak. Celowo. Ja myślę, że... Dla mnie było to ważne, abym odnosił się do konkretnych fragmentów Pisma, bo ona jest, Pismo Święte jest dla mnie ostatecznym, powiedziałbym, autorytetem co do kwestii życia i wiary. I tak sobie myślałem, że próbując w jakiś nowy sposób opisywać osobę Chrystusa, jego dzieło, chciałem się opierać na pewnych faktach, mniej osobistych impresji, więc stąd to studium fragmentów biblijnych i pisanie w oparciu o nie.
Mimo wszystko o tej osobistej impresji muszę cię zapytać. Miękko pomogłeś mi w tym, mówiąc o Piśmie Świętym. Ono było zawsze obecne w twoim domu.
Tak, ono było obecne w moim domu rodzinnym, w codzienności. Ono było otwarte, moi rodzice czytali, ale także, można powiedzieć, jakby studiowali je dla swojego osobistego życia.
To był przykład?
To był przykład. To był przykład dla mnie i ja w sumie już jako osoba świadoma, że tak powiem, sam sięgnąłem też tak po Pismo i sam w ogóle w sposób osobisty zareagowałem na Chrystusa, na Jego wezwanie. Dlatego ona też jest obecna w moim życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu moich dzieci też, no i w mojej twórczości.
Bo tak, no, pewnie nie każdy wie, że jesteś synem pastora, to już dużo mówi o tym, jakie miejsce... Właśnie Pismo Święte zajmuje gdzieś tam w hierarchii dnia codziennego.
Tak, ja miałem to szczęście. Taki dobry przykład, bo nie wszyscy mają, nie wszyscy, którzy się wychowują w chrześcijańskich domach. Ale oczywiście ja sam musiałem swoje decyzje podjąć, osobiste decyzje wiary. Założyłem swoją rodzinę. Uprawiam teraz swój ogródek, że tak powiem.
W podstawowej komórce społecznej.
Dobrze.
Tak. Jak to wygląda na co dzień? Taki rozkład dnia w odniesieniu do Pisma Świętego. Próbie życia tym na co dzień, bo to jest cała sztuka, o którą rozbija się nasze dobre chęci. Mm-hmm.
Różnie to bywa, ale ja staram się codziennie zaglądać do Pisma Świętego jako, powiedziałbym, jak codzienny posiłek. Musimy zjeść, żeby mieć siły, żeby mieć energię, żeby mieć potencjał do pracy.
Czyli co najmniej trzy posiłki dziennie. Jak
tak. Ja trzy razy dziennie nie czytam Pisma Świętego. Dzisiaj nie czytałem jeszcze. Dzisiaj jestem bardziej zabiegany. Ale jest to coś, co czynię jako z potrzeby serca. Jako coś, co wierzę, że przez to słowo Pan Bóg mówi praktyczne rzeczy do mojego serca, co ma praktyczny wpływ na to, jak żyję.
To jest sztafeta pokoleń, bo ty, twoja żona Natalia Niemen, dwójka synów. Tak. Czy oni teraz patrzą na was tak, jak ty patrzyłeś na...
Mam nadzieję. Mam nadzieję. Ja patrzyłem na moich rodziców z szacunkiem. No ich życie było dla mnie zachętą. Nie byli ludźmi doskonałymi, popełniali wiele błędów, ale byli na pewno szczerzy i pokazali nam jakąś konkretną drogę.
To dobrze, że nie byli doskonali, bo pewnie byłoby...
No nie ma,
trudniej.
Nie ma ludzi. Jestem na pewno typem...
Posągi trudno naśladować.
Tak, tak. Także jestem na pewno typem, który nie chciałby, aby w pewnych kwestiach moi synowie mnie naśladowali. O tym też rozmawiamy. Myślę, że to jest część tego też właśnie studiowania Biblii, żeby tak naprawdę patrzeć, kto jest najważniejszy, od kogo w ogóle bierzemy jakąkolwiek siłę do życia, jakąkolwiek moc do zmiany rzeczy, z których sobie zdajemy sprawę. Także nasze dzieci też w tej atmosferze wychowują się i pewnie za chwilę już wyfruną z domu i będą podejmować swoje osobiste decyzje, więc mamy ten przywilej, żeby wskazywać im, gdzie jest źródło, no bo ja tym źródłem nie jestem. Ja mogę być jakimś lepszym lub gorszym dla nich przykładem.
To totalne uwielbienie, od którego zaczęliśmy, totalne, to już tak naprawdę sprawia, że nie ma kompromisów. I znów dotykamy największego problemu. Jak być totalnie wpatrzonym w Chrystusa, Króla Wszechświatów, w Chrystusa, który panuje na co dzień w tej naszej prozie życia. Mhm.
Nie byłoby to możliwe, gdyby Bóg sam do nas nie przyszedł. Myślę, że mielibyśmy tylko jakieś złudzenia, jakieś niedoścignione dążenia, jak się do Niego zbliżyć. Pisząc jedną z tych piosenek, opisywałem pewne jakby historyczne zdarzenie. Jest opisane w liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale, że Bóg wielokrotnie na różne sposoby mówił do ludzi, ale w końcu przemówił w bardzo szczególny sposób, czyli przez swojego Syna. I to jest to właśnie, że mogliśmy Go zobaczyć, Boga niewidzialnego. Nagle zobaczyliśmy w Chrystusie. On przybliżył nam swoją naturę, swoje zamiary, swoje pragnienia, ale przybliżył nam siebie w Chrystusie. I bez tego nie moglibyśmy żyć totalnie, jakby kompletnie. Chrystus przyszedł po to na ziemię, aby nas odzyskać dla siebie całych. Bo my przecież nie jesteśmy sami z siebie o własnych siłach cali siebie oddać, bo my nawet nie wiemy czasami, kim jesteśmy i co moglibyśmy oddać, więc co możemy mu oddać? No na pewno możemy oddać mu szczerze swoje grzechy. To na pewno rzeczy, które
mówisz
są...
Mówisz jak z dzienniczka siostry Faustyny.
Tak?
Tak.
Nie czytałem go, wybacz. ale na pewno
oddałam
to możemy...
Oddałam ci już wszystko. Nie, jeszcze nie oddałaś mi swoich grzechów.
No właśnie. Także to na pewno możemy mu oddać, czy powinniśmy. Dlatego, że to jest ciężar, z którymi sobie sami nie poradzimy. A jeżeli to zrobimy, no to wtedy możemy na pewno też przyjąć coś w zamian, czyli przebaczenie. A jeśli to przyjmiemy, to On tchnie w nas to życie, do którego zostaliśmy przeznaczeni, czyli swoje życie. A wtedy już nie żyjemy dla samych siebie, zaczynamy słuchać Jego słów, słuchać po to, aby im zaufać, aby ufnie żyć w oparciu o to, co On mówi, co uczynił i na tym budować. Wtedy jest całościowo, jest kompletnie, jest totalnie.
Jest totalnie. Czy tobie jako muzykowi łatwiej jest się modlić? Bo to takie próbuję dowodzenie teraz przeprowadzić, że muzyka to rodzaj modlitwy, tak się mówi, czyli gdybym tak sobie to miał przekładać, no to fajnie masz, bo tak naprawdę zawodowo się modlisz.
Można powiedzieć, że w ogóle muzyka jest sposobem porozumiewania się. Czyli innym sposobem również może być ta muzyczna modlitwa, jakby inne może mieć charakter. I na pewno jest szczególna w tym sensie, że modlitwa serca, ona współistnieje z tekstem i z muzyką, która ten tekst niesie. Go akcentuje w inny sposób, nadaje mu inną esencjonalność, powiedziałbym, ciężar. Nie wiem, jak to jest, że czytając jakiś tekst, możemy go zrozumieć, on do nas może w jakimś sensie przemówić, ale współistniejąc z muzyką, on czyni coś jeszcze na innym poziomie naszego rozumienia, naszej percepcji.
Coś więcej niż tylko wzmocniony efekt.
Tak. Więc czy ja więcej się modlę? Chyba nie czuję tak, żebym więcej przez to. Może taki bardzo, powiedziałbym, skupiony sposób staram się postawić akcenty konkretne i przez to jakby pomóc też innym się modlić. Ale no tak, No tak, dużo by o tym mówić.
Dużo by o tym mówić. Mateusz, Mateo Trębę, dziękuję bardzo za rozmowę. I na zakończenie posłuchamy w takim razie utworu Chrystus Panuje, który rozpoczyna płytę Król Wszechświatów.
Ona przetrwa wszystkie lata.